Relacja z Bogiem. Kiedy byłem dzieckiem, miałem wielu sportowych i muzycznych bohaterów. Byli to ludzie, których podziwiałem. Kupowałem ich muzykę, oglądałem ich mecze, ale tak naprawdę nie wiedziałem o nich zbyt wiele. Nie było zbyt wielu informacji, które mógłbym znaleźć. Teraz, dzięki Wikipedii i mediom społecznościowym, możemy dowiedzieć się znacznie więcej o naszych sportowych i muzycznych bohaterach. Możemy poznać ich życie osobiste. Możemy dowiedzieć się, co jedli dziś na śniadanie. Możemy dowiedzieć się wszystkiego. Ale nawet jeśli możemy dowiedzieć się o nich wszystkich tych informacji, myślę, że wszyscy nadal rozumiemy, że nie mamy z nimi relacji. Myślę, że wszyscy nadal zdajemy sobie sprawę, że nie jesteśmy ich przyjaciółmi. Jest różnica między znaniem kogoś a wiedzą o kimś. Łatwo nam to przyznać, gdy myślimy o celebrytach lub sławnych ludziach. Ale co z Jezusem Chrystusem? Czy znasz Go, a może tylko o Nim wiesz? Czy masz z Nim relacje, a może tylko o Nim wiesz? Cóż, właśnie o tym chcę, abyśmy pomyśleli dziś rano, więc jeśli masz Biblię, proszę przejdź ze mną do Jana 15. W ciągu ostatnich kilku tygodni przyglądaliśmy się faktowi, że Bóg stworzył nas dla relacji. Zaczęliśmy od ogrodu Eden. Widzieliśmy, jak Bóg powiedział, że nie jest dobrze, abyśmy byli sami. W drugiej księdze Mojżeszowej czytamy o najbardziej intymnej relacji ze wszystkich między mężem a żoną. W trzeciej księdze Mojżeszowej to samo pojawiło się na świecie i wszystko zniszczyło. Zepsuło naszą relację z Bogiem i zepsuło naszą relację ze sobą nawzajem. Kilka tygodni temu przyglądaliśmy się historii Józefa, jak Bóg może przynieść uzdrowienie i przebaczenie w naszych relacjach, które zostały zniszczone przez grzech. Ale tutaj, w Ewangelii Jana 15, przyjrzymy się najważniejszej relacji ze wszystkich, naszej relacji z Bogiem. 15:1. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a mój ojciec jest winogrodnikiem. Jest to ostatnie stwierdzenie ja jestem w Ewangelii Jana. Wcześniej Jezus powiedział, ja jestem chlebem życia, ja jestem światłością świata, ja jestem drzwiami, ja jestem dobrym pasterzem, ja jestem zmartwychwstaniem i życiem, ja jestem drogą, prawdą i życiem. A teraz mówi, ja jestem prawdziwym krzewem winnym. Winorośl to roślina łodygowa, z której pochodzą winogrona. Tak więc winorośl rosła, a następnie rozwijała gałęzie, a na tych gałęziach rosły winogrona lub owoce. Tak więc Jezus jest krzewem winnym, a Bóg Ojciec jest winogrodnikiem. Bóg jest tym, który troszczy się o roślinę, czuwa nad jej wzrostem. W tamtych czasach obraz ten był znaczący, ponieważ w Starym Testamencie naród izraelski był często przedstawiany jako winorośl. Wskazywało to na ich związek z Bogiem, który jest winogrodnikiem. Jednak wielokrotnie w Starym Testamencie Izrael był nieposłuszny Bogu. Często nie przynosili owoców, ale łatwo było im powiedzieć, w porządku, wciąż jesteśmy krzewem winnym, wszystko jest w porządku. Ale Jezus przychodzi i mówi, że nie tylko jest krzewem winnym, ale że jest prawdziwym krzewem winnym. Jezus jest naszym połączeniem z Bogiem Ojcem. Jezus nie jest sposobem na dotarcie do Boga. Jezus oświadcza, że jest drogą do Boga. On nie jest krzewem winnym, on jest prawdziwym krzewem winnym. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej niż przez Niego. 2. Każdą latorośl we mnie, która nie przynosi owocu, usuwa, a każdą, która przynosi owoc, przycina, aby przynosiła owoc obfitszy. 3. Już jesteście czyści dzięki słowu, które do was wypowiedziałem. Tak więc Jezus jest krzewem winnym, Bóg jest siewcą winorośli, a Jego naśladowcy są latoroślami. Jezus mówi to w wersecie 5. Na początku wersetu 2 są gałęzie, które nie przynoszą owocu i które Bóg zabiera. Kim więc są te martwe gałęzie? Niektórzy uważają, że może to być odniesienie do ówczesnego Izraela. Niektórzy uważają, że może to być odniesienie do niewierzących. Niektórzy uważają, że ponieważ Jezus mówi każda gałązka we mnie, jest to odniesienie do bezowocnych chrześcijan, którzy utracili swoje zbawienie. Ale odrzucam tę ostatnią opcję, ponieważ byłoby to sprzeczne z innymi naukami zawartymi w Ewangelii Jana, które mówią, że kto w Niego wierzy, nie zginie, ale będzie miał życie wieczne. Zawsze musimy być pokorni i ostrożni podczas interpretowania Pisma Świętego, zwłaszcza przypowieści lub symboli. Czasami ludzie biorą jakiś szczegół z przypowieści i nadają mu znaczenie, przez co tracą cały sens przypowieści Jezusa. To tak, jakby moja żona powiedziała mi, że kocha mnie bardziej niż cokolwiek w galaktyce. Ale zamiast skupić się na jej miłości do mnie, zapytałem, więc próbujesz powiedzieć, że nienawidzisz planety Jowisz? W tym przykładzie przegapiłem jej główny punkt, skupiając się na szczególe. Jaki jest więc główny cel Jezusa na początku wersetu drugiego? Jego głównym celem jest to, że jeśli nie jesteś podłączony do krzewu winnego, to nie ma życia. Jeśli nie jesteś z Nim połączony, nie będzie duchowego owocu. Było to prawdą 2000 lat temu, kiedy mówił to w Izraelu, i jest to równie prawdziwe dzisiaj. Aby przynosić owoce, musisz być podłączony do winnego krzewu, do Chrystusa. Następnie mówi, że każdą gałąź, która przynosi owoce, przycina, aby była jeszcze bardziej owocna. Przycinanie, w sensie ogrodniczym, polega na usuwaniu z rośliny rzeczy, które mogą blokować jej wzrost. Jeśli więc odetniesz te rzeczy, roślina będzie mogła rosnąć jeszcze bardziej. W ten sam sposób Bóg przycina cię duchowo, usuwając rzeczy, które mogą blokować twój duchowy wzrost, abyś mógł wzrastać bardziej. Przycinanie nie zawsze jest przyjemne, ale jest częścią procesu wzrostu. Prawdopodobnie wszyscy doświadczyliśmy Bożego przycinania w naszym życiu. Podążasz za Jezusem, dzieją się dobre rzeczy, ale potem Bóg wprowadzi jakąś zmianę w naszym życiu lub usunie coś z nas, abyśmy mogli wzrastać jeszcze bardziej. W danym momencie może się wydawać, że się cofamy. Może się to wydawać regresją. Ale prawda jest taka, że jeśli Bóg przycina cię w tym momencie, to wcale się nie cofasz. W rzeczywistości masz zamiar pójść jeszcze dalej w swojej wierze. Ale to trudne. Czas przycinania nie zawsze jest przyjemny, nie zawsze lubimy zmiany, ale mogą one być konieczne dla naszego rozwoju. Opowiadałem już o tym wcześniej, ale około 25 lat temu, wraz z moimi najlepszymi przyjaciółmi, założyliśmy zespół uwielbienia. Mogliśmy podróżować i prowadzić uwielbienie i na obozach, w kościołach i na obozach, na uniwersytet od poniedziałku do piątku, a potem wsiadaliśmy do furgonetki i podróżowaliśmy, by prowadzić uwielbienie w różnych miejscach. To było najlepsze, to była świetna zabawa, a ja bardzo rozwinąłem się duchowo w tym czasie i przynosiliśmy dobre owoce. Kiedy podróżowaliśmy, często rozmawialiśmy o przyszłości, marzyliśmy o rzeczach, które Bóg mógłby zrobić z nami razem. To zawsze był nasz plan. Ale po około 3 latach podróżowania i prowadzenia uwielbienia, wszystko zaczęło się zmieniać. Jeden z moich przyjaciół z zespołu ożenił się i nie mógł już tak dużo podróżować. Potem ożenił się inny z moich przyjaciół. Następnie nasz perkusista spędził 2 lata w Peru jako misjonarz. W 2004 roku zespół był już skończony. Wszyscy nadal byliśmy dobrymi przyjaciółmi, ale dni podróżowania i prowadzenia uwielbienia dobiegły końca. Pamiętam, że czułem się wtedy zdezorientowany. Pamiętam, że myślałem, że to będzie nasza przyszłość. Myślałem, że Bóg wykorzysta nasz zespół do robienia niesamowitych rzeczy. I nie podobała mi się ta zmiana. Ale to, czego wtedy nie wiedziałem, to to, że Bóg użyje nas do robienia potężnych rzeczy, tylko nie razem. Bóg zamierzał użyć nas do wywarcia większego wpływu osobno niż z naszą czwórką razem. Wszyscy moi przyjaciele rozpoczęli pełnoetatową służbę w różnych częściach świata. Tak, w latach 2000-2003 przynosiliśmy dobre owoce. Działy się dobre rzeczy. Miała miejsce dobra służba, ale Bóg rozdzielił nas, wysłał w różne miejsca, przycinał nas, abyśmy mogli przynosić jeszcze więcej owocu. Jak już wspomniałem, jako ludzie generalnie nie lubimy zmian. Lubimy rzeczy takimi, jakimi są. Ale wiele razy, aby wzrastać, Bóg wprowadza zmiany w nasze życie. Bóg może zakłócić nasze życie, abyśmy mogli przynieść jeszcze więcej owoców dla Niego. Czy jesteś teraz w okresie przycinania? Czy w twoim życiu zachodzi teraz jakaś zmiana, która być może nie jest dla ciebie zbyt dobra? Może nawet jest to bolesne? Być może, tak jak w moim przypadku, Bóg zamyka coś dobrego w twoim życiu, coś ważnego dla ciebie w tej chwili. A to jest bolesne. Czy zaufasz siewcy winorośli? Czy będziesz niewzruszony i uwierzysz, że Bóg rzeczywiście sprawia, że wszystkie rzeczy razem zmierzają ku dobremu? Powiem tak, bez względu na to, ile potencjału w sobie widzisz, Bóg widzi go nieskończenie więcej. Bez względu na to, ile owoców przynosisz teraz, Bóg widzi potencjał na znacznie więcej. Przycinanie nie zawsze jest przyjemne, ale jest konieczne dla wzrostu. W wersecie 3 Jezus powiedział swoim uczniom, że przycinanie już zaczęło się dla nich dziać poprzez słowo Jezusa. Gdy wzrastamy w naszej relacji z Chrystusem, On objawia nam rzeczy poprzez swoje słowo, abyśmy mogli wzrastać i przynosić jeszcze więcej owoców dla Niego. 4. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorość nie może przynosić owocu sama z siebie, jeżeli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie. 5. Ja jestem krzewem winnym, a wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ poza mną nic nie możecie uczynić. W wersecie 4 Jezus mówi, że latorośl nie może przynosić owocu, jeśli jest sama. Gałązka, która nie jest połączona z krzewem winnym, nie przyniesie żadnego owocu. Jest po prostu martwą gałęzią. Ale gałąź, która jest połączona z winoroślą, przyniesie wiele owocu. Werset 5 mówi, że w rzeczywistości nie możemy nic zrobić bez Niego. Nie możemy nic zrobić sami. Nie oznacza to nic w sensie czegokolwiek. Z pewnością możemy robić wiele rzeczy bez Jezusa Chrystusa, ale nie możemy uczynić niczego, co miałoby wieczną wartość bez Jezusa Chrystusa, bez prawdziwego krzewu winnego. Jak więc pozostać połączonym z krzewem winnym? Jak pozostajemy połączeni z Jezusem? Jezus mówi, że to proste. Trwajcie we mnie, a ja w was. Werset 5 obiecuje, że ktokolwiek trwa w Jezusie, a On w nim, przyniesie obfity owoc. W wersetach 1-11 słowo trwać lub słowa pokrewne użyte są 11 razy. Twoje tłumaczenie może użyć słów pozostać lub trwać w Chrystusie. Na podstawie tego słowa rozumiemy, jak ważna jest relacja z Bogiem. Nasza relacja z Bogiem zaczyna się w momencie zbawienia. Przed poznaniem Chrystusa nasz grzech oddzielił nas od świętego i doskonałego Boga. Ale Bóg tak umiłował świat, że posłał swojego jedynego Syna. Jezus umarł na krzyżu za nasze grzechy, został pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia. A kto w Niego wierzy, nie zginie, ale będzie miał życie wieczne. Jesteśmy zbawieni łaską przez wiarę i zostajemy doprowadzeni do jedności z Chrystusem. Otrzymujemy Ducha Świętego. Jesteśmy dziećmi Bożymi. Jest tak wiele rzeczy, które dzieją się podczas zbawienia. Jest tak wiele rzeczy, które dzieją się, gdy żałujemy za nasze grzechy i pokładamy ufność w Chrystusie. Ale zbawienie nie jest końcem historii. Zbawienie jest początkiem historii. Zbawienie jest początkiem naszej podróży z Chrystusem. A jest to podróż. On nas prowadzi, a my podążamy za Nim. W Ewangelii Jana 10 Jezus powiedział, że jest dobrym pasterzem, a my jesteśmy Jego owcami. Mówi, że zna swoje owce, a Jego owce znają Jego. Jego owce słyszą Jego głos i idą za Nim. Jezus opisuje relację, intymną relację, głębokie poznanie Go, a nie tylko wiedza o Nim. Poznajemy Go bardziej poprzez Jego słowo, modlitwę i chodzenie z Nim we wzlotach i upadkach tego życia. Spędzając z Nim czas, zaczynamy wzrastać i zmieniać się. Rzeczy, które mają znaczenie dla Boga, zaczynają mieć znaczenie dla nas. Nasze serca stają się bardziej zgodne z Jego sercem. Czasami możemy ograniczyć obfite życie, które oferuje Jezus i sprawić, że wszystko sprowadzi się do zdobycia biletu do nieba. Czy masz swój bilet? Musisz mieć swój bilet. Dobra, jak mam zdobyć bilet? Przez wiarę w Jezusa? Dobrze, wierzę, tylko daj mi mój bilet do nieba. Tak, jako wierzący oczekujemy wieczności w niebie z Chrystusem, ale nie tylko o to chodzi. Chodzi również o chodzenie z Bogiem dzisiaj, trwanie w Nim dzisiaj, ufanie Mu dzisiaj, gdy On prowadzi Cię dzisiaj. Czy możesz sobie wyobrazić, że zapytałeś mnie, jak układa się moje małżeństwo, a w odpowiedzi pokazałem Ci kopię mojego aktu małżeństwa? Tak, to ważny dokument. Tak, to dowód na to, że jestem żonaty, ale nie ożeniłem się tylko po to, by otrzymać taki dokument. Ożeniłem się, ponieważ chciałem być z moją żoną. Ożeniłem się, aby móc spędzać z nią czas, ponieważ ją lubię, aby móc ją lepiej poznać. W ten sam sposób wiara w Jezusa nie polega tylko na zdobyciu biletu do nieba, ale także na podążaniu za Nim, gdy prowadzi nas w tym życiu. Chodzi o posiadanie rosnącej i żywej relacji z Nim. Powiedziawszy to, w wersecie 6 Jezus ostrzega nas, abyśmy myśleli o wieczności. 6. Jeśli ktoś nie trwa we mnie, zostaje wyrzucony jak gałąź i usycha, a gałęzie są zbierane, wrzucane do ognia i palone. Tutaj mamy więcej informacji o martwych gałęziach niż w wersecie 2. Wydaje się, że Jezus mówi tutaj o ludziach, którzy w Niego nie wierzą. Ogień w Biblii jest często symbolem sądu Bożego. Biblia mówi o chwalebnej rzeczywistości nieba, ale mówi także o otrzeźwiającej rzeczywistości piekła, miejsca wiecznej kary dla tych, którzy odrzucili Chrystusa. Wielu ludziom podoba się biblijna idea nieba, ale nie podoba im się biblijna idea piekła. Ale Biblia, która uczy nas o niebie, jest tą samą Biblią, która uczy nas o piekle. Jezus wielokrotnie mówił o rzeczywistości piekła. Jeśli jesteś tu dziś rano i nie wierzysz w Jezusa, chcę cię ostrzec, że stawka jest wysoka. To nie jest gra. Piekło jest tak samo realne jak niebo. Jakiego rodzaju gałązką jesteś? Czy jesteś żywą gałązką, połączoną z Jezusem, prawdziwym krzewem winnym, a może jesteś jak martwa gałąź, oczekująca na sąd Boży? Modlę się, abyśmy wszyscy tutaj byli żywymi gałęziami, trwającymi w Jezusie Chrystusie. 7. Jeśli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście o cokolwiek chcecie, a stanie się wam. 8. Ojciec mój przez to doznaje chwały, że owoc obfity przynosicie i okazujecie się moimi uczniami. Częścią trwania w Chrystusie jest modlitwa, rozmowa z Bogiem. Kiedy przychodzimy do Boga w modlitwie, dziękujemy Mu, przedstawiamy nasze prośby, wyznajemy nasze grzechy, chwalimy Go za to, co czyni w naszym życiu, spędzamy z Nim czas na modlitwie. Ktoś mógłby wyrwać koniec 7 wersetu z kontekstu i pomyśleć, że Bóg jest magicznym dżinem, gotowym spełnić wszystkie nasze życzenia. To tak jakby modlić się, Boże, daj mi Lamborghini, a potem na Twoich oczach pojawia się Lamborghini. Ale to nie jest obraz, który widzimy. Początek wersetu 7 zawiera kwalifikator. Mówi on, jeśli we mnie trwać będziecie i jeśli słowa moje w was trwać będą, to proście o cokolwiek chcecie, a stanie się wam. To ważny kwalifikator, ponieważ pokazuje, że im więcej czasu spędzamy z Chrystusem, im więcej czasu czytamy Jego Słowo i jesteśmy posłuszni Jego Słowu, tym bardziej Boże pragnienia stają się naszymi pragnieniami. Im więcej czasu spędzamy z Bogiem, tym bardziej zmieniają się nasze serca i zaczynają dostosowywać się do Jego woli. Trwanie w Chrystusie zmieni sposób, w jaki się modlisz. Zamiast więc modlić się, Panie, daj mi Lamborghini, módlmy się, Panie, pomóż mi zaufać Ci dziś w pracy, pomóż mi dziś chodzić uczciwie w szkole, pomóż mi czcić Cię we wszystkim, co dziś robię. Jak mówi werset 8, przynosi to chwałę Bogu Ojcu. To przynosi owoce w naszym życiu. To dowód na to, że jesteśmy Jego uczniami. Jak widzimy w Księdze Jakuba, dobre uczynki nie są podstawą naszej relacji z Bogiem, ale są jej niezbędnym rezultatem. Przynoszenie owoców jest wynikiem bycia uczniem Jezusa Chrystusa. Owoc nie pochodzi od nas samych, pochodzi z połączenia z winoroślą. Czym więc jest ten owoc, o którym mówi Jezus? 9. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. 10. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. Kiedy mówimy o przynoszeniu owoców, mówimy o owocach Ducha Świętego, miłości, radości, pokoju, cierpliwości, uprzejmości, dobroci, wierności, łagodności i samokontroli. W tych wersetach widzimy dwa z tych owoców, miłość i radość. Są to owoce Ducha Bożego działającego w naszym życiu. Oznacza to, że im bardziej trwamy w Jezusie Chrystusie, tym bardziej te owoce będą wzrastać i objawiać się. Wiele razy, gdy myślimy o przynoszeniu owoców, zwłaszcza w sferze duchowej, mamy tendencję do myślenia o wynikach służby. Doprowadziłem tę osobę do Jezusa Chrystusa, ochrzciłem tę osobę lub założyłem ten kościół. Ale nacisk, jaki znajdujemy w Piśmie Świętym na przynoszenie owocu, nie dotyczy tak bardzo skuteczności służby, ale charakteru. Chodzi o to, kim jesteś, gdy nikogo innego nie ma w pobliżu. Trwanie w Chrystusie rodzi w nas ten duchowy owoc, a jak wiemy, owoców nie można włożyć do mikrofalówki. Owoce potrzebują czasu, by wyrosnąć. Jak więc możemy to zrobić? Jezus mówi w wersecie 10, że przez posłuszeństwo Jego przykazaniom możemy trwać w Jego miłości. Jak robimy te rzeczy? Czy nasza postawa powinna być, cóż, nie chcę go robić, ale Bóg mówi, że muszę? Nazwijmy to posłuszeństwem bez radości. Nie o to tu chodzi. W życiu chrześcijańskim nie chodzi o pozbawione radości chodzenie z Chrystusem. Chodzi raczej o radosne posłuszeństwo. Chodzi o zrozumienie, że Bóg zna najlepszy sposób na życie i zaufanie Mu, gdy żyjesz dla Niego. Jak mówi werset 11, aby radość wasza była pełna. Kochać Boga to być radośnie posłusznym Jego przykazaniom. Jakie więc są Jego przykazania? 12. To jest moje przykazanie, żeście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. 13. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Kiedy uczniowie to usłyszeli, nie znali jeszcze pełnego znaczenia tego, co mówił Jezus. Wkrótce się dowiedzą, gdy Jezus pójdzie na krzyż, by umrzeć, aby oni mogli żyć. Miłość tak niesamowita, miłość tak boska. Jezus oddał swoje życie, abyśmy mogli być zbawieni przez wiarę w Niego. Jezus mówi swoim uczniom: idźcie i tak się miłujcie. Ofiarna miłość, która myśli o innych przed myśleniem o sobie. Dzisiejszy świat mówi ci: skup się na sobie. Rób swoje, rób wszystko, co czyni cię szczęśliwym. Myśl przede wszystkim o sobie. Jezus przychodzi i mówi, że prawdziwym owocem i prawdziwym wzrostem jest służenie i kochanie innych. Kiedy kochacie się nawzajem, kochacie także Boga, wypełniając Jego przykazanie. Miłujcie się wzajemnie tak, jak Chrystus was umiłował. To jest Jego przykazanie, a Jego przykazania nie są uciążliwe. 14. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynicie to, co wam przykazuję. 15. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co usłyszałem od Ojca mego, oznajmiłem wam. W relacji sługa-pan zawsze istniał pewien rodzaj podziału w hierarchii. Zawsze istniała dynamika władzy, która była znana i odczuwalna. Sługa wie tylko to, co musi wiedzieć. Mistrz nie musi mówić mu wszystkiego. Ale Jezus mówi do swoich uczniów: nie potrzebujemy tych kategorii, ponieważ mówię wam wszystko. Zamiast tego mówi: jesteście moimi przyjaciółmi. Czasami czujemy się bardziej komfortowo z innymi metaforami naszej relacji z Bogiem, że jest On naszym Królem, że jest naszym Ojcem. Możemy czuć się z tym bardziej komfortowo, ponieważ istnieją wyraźne poziomy. Ale wtedy przychodzi Jezus i mówi, że jesteśmy Jego przyjaciółmi. Pomyśl o tym. Jesteśmy przyjaciółmi Stwórcy Wszechświata. Bóg nie tylko cię kocha, ale też cieszy się tobą. Lubi spędzać z tobą czas, nazywa cię przyjacielem. Czy wiesz to o naszym Bogu? W każdą niedzielę, kiedy przychodzę głosić kazanie, zwykle mam na sobie garnitur. Czasami rzadko zakładam krawat, ale nie lubię go nosić, ponieważ mam zbyt dużą szyję. Nie ma żadnego wersetu biblijnego, który mówiłby, że muszę nosić garnitur, gdy zbiera się kościół. Więc kiedy zakładam ten garnitur, jak myślisz, dla kogo go noszę? Noszę go dla ciebie i dla siebie. Noszę go, aby dopasować się do kultury i noszę go dla siebie, ponieważ czułbym się dziwnie stojąc tutaj w koszulce. Ale czy wiesz, dla kogo nie noszę tego garnituru? Nie noszę tego garnituru dla Boga. Nie próbuję zaimponować Mu moim ubiorem. Nie muszę imponować Bogu moimi ubraniami. Nie mogę zaimponować Bogu moimi ubraniami. Wiesz dlaczego? On jest moim przyjacielem. Ludzie patrzą na wygląd zewnętrzny, ale Pan patrzy na serce. On troszczy się o to, co dzieje się wewnątrz mnie. Dba o to, czy jestem dziś uprzejmy. Dba o to, czy jestem dziś cierpliwy. Jest moim przyjacielem. Jest moim przyjacielem, jeśli mam na sobie garnitur. I jest moim przyjacielem, jeśli mam na sobie piżamę. Mamy osobistą, intymną relację. Wiem, że wiesz, że Bóg jest twoim ojcem, ale czy wiesz, że jest twoim przyjacielem? Czy rozumiesz, że Bóg nie tylko cię kocha, ale że cię lubi, że cieszy się z ciebie? Ostatnie wersety. 16. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał, aby wszystko, o cokolwiek byście prosili Ojca w imię moje, dał wam. 17. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali. Jezus mówi, że wybrał nas, abyśmy mogli Go poznać i przynieść owoc. I ponownie przypomina nam, abyśmy przynosili owoce, modlili się w Jego imieniu i kochali się nawzajem. Tematem tej serii kazań jest to, że Bóg stworzył nas dla relacji, a najważniejszą relacją jest relacja z Nim. On jest krzewem winnym, a wy jesteście latoroślami. Jak wygląda obecnie twoja gałąź? Czy spędzasz czas z Jezusem na modlitwie? czy spędzasz czas w Jego Słowie, czy z radością wypełniasz Jego polecenia. Czy przynosisz dobre owoce, czy wzrastasz w miłości, radości, pokoju, cierpliwości, uprzejmości, dobroci, wierności, łagodności i samokontroli. Czy jesteś w okresie przycinania? Czy Bóg usuwa pewne rzeczy z twojego życia, abyś mógł przynosić jeszcze więcej owoców? Czy Bóg wprowadza zmiany w twoim życiu, abyś mógł przynosić więcej owoców? Przycinanie może wydawać się bolesne w danej chwili, ale zawsze jest tego warte. Trwaj w Chrystusie. Kontynuuj swoją wędrówkę z Nim. On jest krzewem winnym i jest wierny w wydawaniu dobrych owoców w twoim życiu. Modlitwa zapraszająca.